Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Hipnotyzm, dokończenie. Umysł ludzki usiłuje zawsze rzeczy trudne, zjawiska tajemnicze zgłębić rozumowo. Wiele też trudów włożyli uczeni w badanie, czym jest właściwie ta potężna sugestia hipnogenna, która tak głęboko wdziera się w jaźni człowieka. Cały wysiłek naukowców pozostał, niestety, dotąd bez pozytywnych wyników. Nie wiemy nawet, czy sen hipnotyczny jest snem w ścisłym tego słowa znaczeniu, czy tylko czymś do niego podobnym. Wydaje się, iż sen hipnotyczny jest snem tylko pozornym. Jest to raczej wyłączenie człowieka na jawie z jego stanu naturalnego, ze świadomości, a nawet w pewnym stopniu z własnej osobowości i przejście w stan alienacji na rozkaz hipnotyzera. Stąd by wynikało, że między hipnotyzerem a hipnotyzowanym zachodzi związek przyczynowy. Pierwszy musi posiadać siłę hipnogenną, nadawczą, drugi zaś dyspozycję odbiorczą. Dlatego nie każdy potrafi hipnotyzować, jak również nie każdy jest podatny na działanie sugestii hipnogennej. Najmocniejszy hipnotyzer nie potrafi zahipnotyzować psychicznie chorego, także dzieci i starcy nie są podatni na hipnogenne sugestie. Nie ma po prostu i być nie może żadnego kontaktu między tymi grupami osobników a hipnotyzerem. Chodzi tu oczywiście o kontakt psychiczny. Trudno jest także wprowadzić w trans hipnotyczny wyrafinowanych prowodyrów chuliganów i hersztów band aspołecznych. Oni są nastawieni psychicznie na wydawanie rozkazów i nakazów, nie zaś na przyjmowanie i podporządkowywanie się takowym. Najłatwiej podlegają sile hipnotycznej ludzie z natury swej sugestywni, ludzie inteligentni, wrażliwi oraz zdyscyplinowani w dłuższej subordynacji, jak wojskowi, wychowankowie konwiktów i temu podobnych. Hipnotyzer w jakiś sposób swoimi bioprądami własnego biopola oddziaływa na strukturalne ośrodki mózgu drugiej osoby, podporządkowując jej całą jaźń swojemu władaniu. Pod nakazem hipnotyzera spełni zahipnotyzowany każdą, najbardziej nawet niedorzeczną czynność, nie tylko w danej chwili, ale i w przyszłości. Polecenie hipnotyzera trwa u zahipnotyzowanego potencjalnie tak długo, jak długo on nakazu nie odwoła. Na Uniwersytecie w Rzymie profesor psychologii przeprowadził ze studentem następujące doświadczenie. Zahipnotyzował go i kazał mu następnego dnia o godzinie 11 przynieść z Forum Romanum niewielki kamień. Jednocześnie wtajemniczył w swój plan rektora uczelni i poprosił go, aby tego studenta jutro zaangażował do bardzo ważnego zajęcia również na 11 godzinę i nie pozwolił mu się ani na moment oddalić. W pół do 11 wpada student jak bomba do rektora i prosi go o pozwolenie wyjścia na miasto. Rektor absolutnie nie pozwala mu na przerwanie powierzonego zajęcia i oddalenia się. Zakaz rektora nie ma znaczenia dla niego. Rzuca wszystko i pędzi jak szalony do miasta. Po upływie pół godziny przynosi profesorowi kamień spod Koloseum, kładzie na biurku, a sam wychodzi. Byłem świadkiem ciekawszego pod tym względem zdarzenia. Przyszedł jąkała do hipnotyzera na kurację wady wymowy. Hipnotyzer wprowadził go w trans, przeprowadził leczniczy seans i w końcu w celu próby każe mu przenieść o godzinie 20:04 flakonik ze stoliczka stojącego w kącie pokoju na szafę. Po skończonym seansie i obudzeniu pacjenta zaczęliśmy rozmowę na temat malarstwa. W pewnym momencie pacjent, nie patrząc wcale na zegarek, zerwał się, chwycił flakon ze stoliczka i przeniósł na szafę. Na pytanie, dlaczego to zrobił, nie potrafił dać odpowiedzi. Charakterystyczne jest, że nakaz hipnotyzera nie potrafi skłonić do popełnienia złego czynu osoby o wysokim poziomie moralnym i etycznym. Na przykład skromna panienka na rozkaz hipnotyzera nie obnaży się publicznie. Jej poziom moralny, utrwalony wieloletnim trudem, jest mocniejszy od sugestywnej siły hipnotyzera. Jedynie niemoralny i nieuczciwy hipnotyzer przez częste ujemne oddziaływanie działanie hipnotyczne na daną osobę może jej morale obniżyć albo całkiem zniweczyć. Takim wyjątkowym, wprost legendarnym fenomenem, który swych potężnych sił hipnotycznych używał prawie wyłącznie dla swoich własnych celów, był Rasputin. Ta niezwykła postać stała się przedmiotem dociekań naukowych najwybitniejszych psychologów i lekarzy. Na temat jego osoby powstała obszerna literatura polityczna i naukowa. Już sam fakt opanowania przez Rasputina rodziny cara Mikołaja II i całego carskiego dworu świadczy o jego potężnej sile psychicznej. Był to prosty syberyjski chłop, syn koniokrada. Karierę swą zaczął od wyleczenia w nieznany sposób z nieuleczalnej choroby, zwanej hemofilią, carewicza, następcy tronu. Niezwykłe to wydarzenie podniosło w oczach elity dworskiej znaczenie Rasputina i otoczyło jego osobę nimbem tajemniczości. Zaczęto go uważać za niezwykłego cudotwórcę. W tej sytuacji Rasputin zaczął wywierać na otoczenie jakiś wpływ demoniczny do tego stopnia, że nie tylko damy dworu carskiego z Wróbową i carycą na czele, ale większość arystokratek Petersburga zaczęły ulegać temu wpływowi i woli cudotwórcy. Wiele dam uprawiało stosunki seksualne z Rasputinem. Jedna przed drugą chlubiły się, że je cudotwórca odwiedza. Rasputin nie stosował hipnozy metodycznie. Siła demoniczna jego wzroku i biomagnetyzmy obezwładniały ludzi. Za pomocą swych sił psychicznych mógł z łatwością rządzić nie tylko kobietami, ale i carskimi dygnitarzami. Dysponował niewątpliwie siłami hipnotycznymi, które przy lada natężeniu jego woli działały szybko i skutecznie. Ówczesny ambasador angielski w Piotrogrodzie nie wierzył w opowiadania o straszliwej sile wzroku ani o zniewalającym wpływie osobowości Rasputina na innych. Twierdził, że Rosjanie są skłonni do mistycyzmu, dlatego łatwo ulegają wpływom swojego cudotwórcy. Chcąc się przekonać o słuszności swego poglądu, postanowił spotkać się osobiście z Rasputinem na neutralnym terenie. Gdy zaplanowane spotkanie nastąpiło na towarzyskiej herbatce w gronie wielu osób, ambasador zbliżył się do Rasputina, aby móc z nim wszcząć rozmowę. Kiedy skrzyżowały się ich spojrzenia, Anglik zadrżał z doznanego niesamowitego wrażenia. Nie mógł wytrzymać wzroku syberyjskiego chłopa. Szybko się wycofał z rozmowy i poszedł na swoje miejsce. W oczach Rasputina i w całej jego postaci tkwi jakiś demon. Wyraził się później do swoich znajomych. Dodał, że ten człowiek jest niebezpieczny. Hrabina SR, mieszkająca obecnie w Sopocie, opowiadała mi o ciekawym wydarzeniu, jakiego była naocznym świadkiem w ówczesnym Piotrogrodzie, gdzie wówczas przebywała. Ktoś poradził jej przyjaciółce, żonie doktora IB, że przecież ona może łatwo przez protekcję Rasputina ściągnąć swego męża z frontu do domu. Rada kusząca. Trzeba z niej skorzystać. Doktorowa prosi mnie, bym jej towarzyszyła w wyprawie do protektora. Ciągnie opowiadanie hrabina SR. Zdecydowanie udajemy się obie do Rasputina, który z łaski carycy miał luksusowy apartament. W poczekalni czekało na niego wiele osób. Za chwilę wszedł tam Rasputin i powiódł po otoczeniu swym dziwnym spojrzeniem. Dłużej zatrzymał wzrok na żonie doktora i, rzecz dziwna, poza kolejką zaprosił ją do swego gabinetu. Wizyta trwała około pół godziny. Doktorowa wyszła jakaś lekko zmieszana. Za parę tygodni doktor rzeczywiście wrócił z frontu do domu, zwolniony z wojska. Ale nie na tym koniec całej historii. Od czasu swojej pierwszej podróży żona doktora zaczęła codziennie regularnie o godzinie 15 odwiedzać swego protektora. Doktor po ustaleniu, komu jego małżonka tak skrupulatnie składa codzienne wizyty, postanowił położyć tam mu kres. Zaprosił uprzednio do siebie kilka znajomych, wśród nich i mnie, kwadrans przed 15 i wtajemniczył panie w swe plany, a sam, udając chorego, położył się do łóżka. Prosił, aby jego żona siedziała przy nim. Punktualnie o godzinie 15 żona doktora szybko się ubrała i chciała wyjść na miasto. Wszelkie perswazje pani i męża pozostawały bez echa. Kiedy próbowała wyjść, doktor nagle zerwał się z łóżka i zamknął drzwi. Kobieta najpierw szarpała za klamkę, następnie cała zaczęła drżeć i padła zemdlona. Po pewnym dopiero czasie oprzytomniała i zapytała, co się z nią stało. Później pod presją męża przyznała się, że miała iść do Rasputina, że ją do tego zmuszała jakaś siła, której nie potrafiła się oprzeć. A przecież Rasputin był brzydkim, nieokrzesanym chłopem. Czymże więc zniewalał damy z towarzystwa? Na koniec postawmy zasadnicze pytanie. Czy hipnotyzowanie jest dla hipnotyzowanego szkodliwe? Jedni twierdzą, że tak, że to jest profanacja godności ludzkiej, wdzieranie się brutalnie w duszę i burzenie osobowości. Inni natomiast utrzymują, że stosowanie hipnozy nie przynosi pacjentowi żadnej szkody na zdrowiu, ani fizycznym, ani psychicznym. Jak w każdej sytuacji kontrowersyjnej, jądro prawdy obiektywnej znajduje się w środku. Człowiek jest strukturą psychofizyczną bardzo delikatną, subtelną, złożoną, a hipnoza jest siłą potężną, która, nieumiejętnie stosowana albo brutalnie użyta, zwłaszcza dla celów innych niż ratowanie zdrowia, może przynieść człowiekowi nieobliczalne szkody. Nie wolno partaczom stosować sił hipnotycznych nawet dla celów leczniczych, a jeszcze bardziej nie wolno ich użyć dla celów niecnych, niemoralnych. Można natomiast, i jest wskazane, posługiwać się hipnozą w celach leczniczych, ale tylko przez specjalistów sumiennych, doświadczonych i jedynie w tych przypadkach, gdy zawiodą inne metody. Najlepsi fachowcy w miarę możliwości nie powinni w czasie leczenia chorego, prócz wypadku zabiegu chirurgicznego, pogrążać pacjenta w stan transsomnambuliczny, czyli kataleptyczny, gdyż po takich stanach mogą wystąpić w ośrodkach mózgowych pewne zmiany patologiczne. Mogą one być minimalne, zawsze są jednak niepożądane. We wszystkich innych przypadkach stosowanie lekkiej sugestii hipnogennej nie przynosi zdrowiu chorego żadnej szkody. Gdyby nawet hipnoza w zwalczaniu chorób przynosiła minimalną szkodę, jej uboczne działanie będzie bezwzględnie mniejsze od szkody wyrządzonej ubocznym działaniem leków medycznych. Z dwojga złego wybiera się zawsze zło mniejsze. Nóż chirurgiczny pozostawia na naszym ciele nieprzyjemną bliznę, a mimo to pozwalamy lekarzowi dla ratowania swojego życia przecinać tkanki naszego ciała i wycinać zepsute części danego narządu. Tak samo w stanach ciężkich, przewlekłych chorób możemy powierzyć siebie specjaliście leczącemu sugestią hipnogenną, wierząc, że w wyniku takiego leczenia zyskamy więcej korzyści, niż poniesiemy ewentualne szkody. Uzupełnienie. Poznaj człowieka, a poznasz cały wszechświat. Aforyzm ten, tak często dzisiaj głoszony w świecie nauki, zawiera w sobie bogatą treść. Sugeruje bowiem ogrom problemów czekających na rozwiązanie przez umysł ludzki. Jednakże sens aforyzmu jest tylko częściowo uzasadniony. Wydaje się bowiem, że przeogromny wszechświat jest w swej strukturze mniej skomplikowany niżeli malutka istota ludzka w swej małej, lecz jakże treściowej złożoności, dla której nie ma odpowiednika w całym makrokosmosie. Człowiek to nie jest kompozytum fizykochemiczne, lecz niepojęte połączenie dwóch egzystencjonalnych form – struktury fizycznej i świata psychicznego. Chociaż człowiek pod względem fizycznym jest w ogromie wszechświata prawie niezauważalnym, ultramikroskopijnym pyłkiem, to jednak dzięki swej duszy, z całym jej bogactwem, pozostaje większy i bardziej skomplikowany niżeli wszechświat. Nic dziwnego, że Victor Hugo tak się o niej wyraża. Jest większe widowisko niżeli niebo, to wnętrze duszy ludzkiej. Dzięki niej właśnie człowiek potrafi myślą cały świat w sobie pomieścić. Ten istotny dar, właściwie jedynie człowiekowi udzielony, czego nazwiemy psychę czy anima, stanowi dla nas niepojętą tajemnicę. Umysł ludzki poznał w dużym przybliżeniu składowe elementy ciał niebieskich, ich liczbę, ruch, potrafi na 300 lat naprzód obliczyć, kiedy, w którym miejscu, dniu, a nawet godzinie ma nastąpić zaćmienie słońca. Nikt natomiast nie zgłębił sfery psychicznej, jej bogactwa, jej możliwości. Człowiek przez umiejętność koncentracji i odpowiednie ćwiczenie swych władz psychicznych może osiągnąć stan w pewnym sensie nadczłowieczeństwa. Widzimy tę możliwość na przykładzie uprawiających wskazania jogi. Niektórzy joginowie przez długoletnie ćwiczenia osiągają w wysokim stopniu sublimację ducha, także potrafią przepowiadać przeszłość i przyszłość, leczyć ludzi z najcięższych chorób, panować nad swoim ciałem tak dalece, iż w wyjątkowych przypadkach wyjmują je spod prawa fizycznego. Prawdziwy jogin potrafi opanować głód do granic wprost nieprawdopodobnych. Potrafi chodzić po śniegu i lodzie boso, bez żadnej szkody dla swego zdrowia. Co więcej, może chodzić bosymi nogami po rozżarzonych węglach, nie parząc tkanek. Praktykują to nawet zbiorowo pewne sekty w Tybecie podczas swych obrzędów religijnych. Trudno w to ogółowi uwierzyć, a jednak są to fakty niezaprzeczalne. Nam chodzi o to, aby nauka współczesna dokładnie poznała ukryte w naszej jaźni potęgi i potrafiła kierować nimi tak, aby człowieka dzisiejszego uchronić przed niszczycielskimi czynnikami, jakie niesie obecna cywilizacja. Pożyteczną jest rzeczą poznać świat, ale zbawienną poznać człowieka i uszczęśliwić go. Był to ostatni fragment książki ojca Andrzeja Czesława Klimuszki Moje widzenie świata. Prezentację książki zakończymy znanym mottem Szekspira. Są dziwy pod słońcem, o których nie śniło się naszym filozofom. Lektury Paranormalium.